ratusz, siedziba władzy miejskiej, więzienie miejskie od najdawniejszych czasów, miejsce przechowywania wag i miar, ponieważ więzienie też miejskie, to i kat miejski, słup wstydu, miejsce, gdzie kat wiesił albo rąbał głowy, albo dokonywał różnych nieprzyjemnych rzeczy. Kat mieszkał obok. Tuż obok jest ulica, która się Suboczaus nazywa. Kat miał pomocników, oni się nazywali sobaczniki i chyba od tych sobaczników nazwa ulicy Subocz. Ulica Subocz kończyła się bramą Subocza, bo w Wileńskim murze było 9, a niektórzy twierdzą, że 10 bram, bo jedna brama łączyła zamek dolny i miasto, więc tę bramą albo wlicza się, albo nie. Reszta pozostała w otaczającym murze, była wbudowana. I największą, najbardziej taką potężną bramą była brama Subocza, w której mieszkanie miał kat i jego sobaczniki. Kat był osobą, która musiała skończyć szkołę katowską. Ta była najbliższa w Rydze albo w Niemczech. Przy czym podczas nauki kat musiał wybrać sobie ten przyrząd, którym będzie mu wygodnie rąbać głowy. Przy czym ten przyrząd był specjalnie wyważony pod dłoń. To był przyrząd specjalnie dla tego kata. Inny kat z tego nie mógł korzystać, tym bardziej, że nie tylko dopasowany był ten przyrząd do dłoni, ale też był przesąd, że kat ma prawo zrąbać 999 głów i gdy zrąbi 999 głów, to tysięczna głowa będzie obowiązkowo jego. I dlatego kat bardzo pilnował swego tego przyrządu, albo topora, albo miecza, zależy kto czym rąbał, żeby nie daj Boże ktoś nie skradł go, bo zrąbi ileś tam głów i potem będzie zrąbana głowa kata. Kat mógł się żenić, ale za kata żadna kobieta iść nie chciała, dlatego był wymyślony taki wypadek, że jeżeli kobieta prowadzona na stracenie zarzuci chustę na głowę kata, to znaczy się, że wybiera zamiast stracenia małżeństwo z katem i będzie mu dobrą żoną, więc mogła uratować się w taki sposób kobieta od stracenia. Czasami w Wilnie brakowało kata i wtedy było pisane prośby do sąsiednich miast, żeby sprowadzono kata i wtedy w zastaw brano majątek kata, żeby kata nie skradziono, żeby zwrócono go, dlatego że dobry kat był ceniony bardzo, bo jednym majtnięciem ściąć głową to była też nie lada umiejętność, niektórzy ciapali, aż głowa odpadnie, więc no taki widok nie był widokiem, który by cieszył wszystkich. Przy nas mamy tutaj obok kościół świętego Kazimierza, przy którym stacjonowała kibitki. Między ratuszem i kościołem stacjonowały kibitki, do których byli ładowani ci, którzy byli wywożeni do Rosji po procesie filomatów-filaretów. I tu byli zakowani w kajdany gimnaziści, uczniowie i też byli stąd wysyłani do Rosji. Night through. And girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Shiver for me.
Celia Konrada. Cerkiew Bazylianów. Bazylianie to są unici. Unici to jest historia szizmy religijnej, kiedy to w
prawosławie, katolicyzm próbuje się połączyć, bo kiedyś było rozdzielone. I część prawosławnych, którzy uznają zwierzchnictwo papieża, tworzą nową praktycznie religię, która modli się tak jak prawosławni, a zwierzchnictwo papieża uznaje, czyli Rzymu, a nie Moskwy. Unici w czasach Mickiewicza mają tu cerkiew, gdy przychodzi władza prawosławna, władza carska, oczywiście nie uznają żadnych unitów, kasują zakon i tu urządzony jest cerkiew. Klasztor unicki w czasach Mickiewicza przekształcony jest na więzienie, bo poddanych badaniom jest 300 osób, jak na Wilno, Zagęszczony i tak, to jest bardzo dużo osób i trzeba je wszystkie umieścić gdzieś w więzieniach. Więzienie jest, nazywa się Tyremny Zamek, reszta więzień to klasztory. Klasztorów chyba, że 8 przekształconych jest na więzienia, to i Dominikanie, i Franciszkanie, i Bernardyni, i Unici, i kilka innych klasztorów. W każdym z klasztorów siedzi po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób i podtrzymują ze sobą kontakty za pomocą grypsów, którzy przekazują czasami nawet sami strażnicy, bo w czasach, gdy zaczyna się proces, jest traktowany, powiedzmy tak, lekko, nie traktują tego jak tragedii, no pobadają, nic nie znajdą i na pewno odpuszczą na wolność. Ale im dalej proces się wchodzi w akcję, im bardziej się rozszerza, im bardziej się rozwija, tym bardziej staje się jasne, że Nowosielców i kompania nie odpuści, że znajdzie coś, przyczepi się do byle czego i zrobi z tego jakiś spisek. Więc w Wilnie organizuje się Towarzystwo Wspierania Więźniów. Wchodzą do niego przede wszystkim kobiety. To są siostry, narzeczone, kochanki, żony i różne inne kobiety. Do tego komitetu należą między innymi i Maryla Wereszczakówna, i Karolina Kowalska, więc dziewczyny połączyły się w komitet, który donosił więźniom i wino, i buleczki, i mleko. Niektórzy więźniowie wspominali, że nigdy tak dobrze nie jedli, jak w czasie więzienia w klasztorach. Oczywiście straż była przekupiona, wieczorami można się było spotykać na pieśni, opowiadanie o tym, co słyszeli, co widzieli za dnia, co pytała komisja, jak odpowiadali, można było skorygować swoje jakieś tam zeznania i wspomnienia, no i było wiadomo, co można mówić, czego nie, tym bardziej, że Zan przekazał informację, że bierze całą winę na siebie, jeżeli coś, o coś was pytają, to mówcie, że jestem winny ja. Między innymi dlatego otrzymał rok twierdzy, a nie po prostu wywiezienia do Rosji, jak niektórzy inni. Więc cela Konrada, cela, w której przerodził się Gustaw na Konrada, znajduje się tutaj, ale pamiętajmy o tym, że to miejsce jest po pierwsze realne, czyli Mickiewicz był tutaj więziony, ale po drugie to jest miejsce z imaginacji Mickiewicza, czyli miejsce, które Mickiewicz niejako wymyślił. Czyli to miejsce istnieje i nie istnieje jednocześnie. Dlatego, gdy zaczęto badania nad tym, jak, gdzie się znajduje cela Konrada, to napotkali się uczeni z trudnością, dlatego że w 1867 roku budynek klasztoru był gruntownie przebudowany, wywalone ściany, wywalone kominy, które wspomina Mickiewicz, wiele innych rzeczy się zmieniło. I w czasach, gdy jest dwudziestolecie międzywojenne, Klos, Pigoń biorą się bardzo poważnie do badań i rekonstrukcji, gdzie mogło być cela Konrada, i spotykają się z taką sprawą, że w tym budynku poklasztornym, gdzie był więziony Mickiewicz i kompania, znajduje się gimnazjum białoruskie i miejsce, w którym mogło być cela Konrada, cela Mickiewicza, znajduje się w tamtych czasach ubikacja gimnazjalna. Więc sprofanowana cela Konrada, wielkie oburzenie i wtedy białoruscy badacze, bracia Luckiewiczowie wysnuwają wersję, że budynek klasztoru był połączony takim przejściem, budyneczkiem z samą cerkwią, samą świątynią. Dzisiaj widzimy na ścianie cień budynku. Tutaj jakoby to ten budynek miał być przyłączony. Gdy odbudowywano w końcu XX wieku ten budyneczek, w którym miał niby to być więziony Mickiewicz według białoruskich badaczy, to Straż Pożarna zabroniła łączyć te dwa budynki w razie pożaru, żeby mogli dojechać swobodnie. I dlatego powstał ten cień dorysowany, a budyneczek został dolepiony. Teraz widzimy do środka. Zaczęła się afera, zaczęła się kłótnia między Pigoniem, Klosem i białoruskimi działaczami na konto tego, gdzie była cela Konrada, która skończyła się, proszę Państwa, tym, że według polskich badaczy
Jednak cela Konrada znajduje się w samym budynku poklasztornym, chyba po wileńsku drugie piętro, czyli po polsku pierwsze piętro, chyba końcowe pomieszczenia, bo według opisów Mickiewicza, według dziadów, Mickiewicz mógł rozmawiać z kimś, kto był z góry, kładąc się na parapecie, więc chyba to nie ostatnie piętro, prawda, i że okna wychodziły do ogrodu Bazylianów, więc chyba na tamtą stronę budynku. Kwestia położenia celi Konrada znów wypłynęła w 2000 latach, kiedy budynek poklasztorny był do wynajęcia, bo Bazylianie wrócili do Wilna, otrzymali klasztor i cerkiew. Unitów było 80 osób i tych 80 osób no, nie bardzo mogło sobie pozwolić na odbudowanie tak ogromnego budynku zniszczonego, zdewastowanego. I oni część budynku wynajęli pod szkołę międzynarodową, to tamte skrzydło, obok którego szliśmy, a to skrzydło, w którym Pigoni Klos określili, że była cela Konrada, zostało do wynajęcia. I na 99 lat prawo własności na te skrzydło klasztoru wykupili biznesmeni, którzy zorganizowali hotel i przekształcili wszystkie cele na numery pokojowe, na numery hotelowe. Czerwone piękne chodniki, marmury, krysztale. W byłej celi Konrada, jeżeli wierzyć Pigoniowi i Klosowi, łóżko z baldachimem, kominek, doba kosztowała 700 litów. Wizja tego, że tłum zwiedzających w zabłoconych butach przez te wszystkie marmury i czerwone chodniki będą wspinały się masy, tłumy ludzi i oglądali tę jedną celę. Oczywiście spędzała sen z powiek właścicieli tego hotelu i dlatego podjęli się akcji budowania tej przybudówki, odbudowywania tej przybudówki, w której według ich zdania, bo podtrzymali zdanie Luckiewiczów, braci, że Mickiewicz miał celę nie w samym klasztorze, tylko w tym łączniku łączącym świątynię i klasztor. I zostało odbudowane to miejsce, zostało nazwane celą Konrada, na co podjęła się społeczność wileńska i pojawił się cały szereg artykułów z żądaniem zdjęcia napisu cele Konrada. Po pewnym czasie napis został zdjęty i pojawił się napis ekspozycja cele Konrada. I widzimy dzisiaj skromny pokoik z wystawą zorganizowaną przez pracowników Muzeum Literatury imienia Mickiewicza w Warszawie, z członkami komisji, z carem Aleksandrem, z Czartoryskim, z profesorami uniwersytetu, z filomatami, filaretami, z rodzicami Mickiewicza, ich wizerunki zachowały się w postaci cieniowych, oraz ze skrzynką podróżną Mickiewicza, którą zabrał wybierając się w podróż do Paryża.
Wielka improwizacja w wykonaniu Gustawa Holubka w filmie Tadeusza Konwickiego Lawa, czyli opowieść o dziadach Adama Mickiewicza, film zrealizowany w 1989 roku.
Ja mistrz, wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach, jak na szklannych harmoniki kręgach. To nagłym, to wolnym ruchem kręcę gwiazdy moim duchem. Milion tonów płynie, w tonu w milionie każdy ton ja dobyłem. Wiem o każdym tonie. Zgadzam je, dzielę i łączę, i w tęcze, i w akordy, i we strofy plączę, rozlewam je we dźwiękach i w błyskawic wstęgach. Odjąłem ręce, wzniosłem nad świata krawędzie i kręgi harmoniki wstrzymały się w pędzie.
Od 2002 roku pracuję w Muzeum Adama Mickiewicza. Co roku obserwuję taką rzecz, że przychodzą do nas ludzie znudzeni, zwątpieni, nie kochający Mickiewicza. Gdy rozmawiamy, gdy opowiadam o Mickiewiczu, o to, jak widzę te sprawy, które były dla Mickiewicza ważne, to ludzie wychodząc z muzeum dziękują mi za polskość. Dziękują, że tu polskości się napili. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscach, gdzie ta polskość zaczęła się odradzać. Tu Mickiewicz, tu Piłsudski, tu Faustyna, tu Słowacki, tu bardzo wielu ludzi, którzy włożyli bardzo wiele sił ku temu, żeby Polska istniała.
Państwo mieszkają w Polsce, w kraju i Państwo mają Polskę na co dzień. Państwo widzą, że dzieje się źle tam i owem. My mamy Polskę nadal w marzeniach i my, proszę Państwa, zachowaliśmy tę Polskę, do której Państwo być może tylko tęsknią. Tę prawdziwą Polskę od podstaw, od początku. Jeżeli Państwo chcą się napić polskości tej prawdziwej, to zapraszam do Wilna.
Po Wilnie oprowadzała nas Alicja Dzisewicz, badaczka życia Adama Mickiewicza, poetka, wieloletnia kustosz Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Audycję przygotował również polonista z poznańskiego Paderka Grzegorz Kotłowski. Pomagał mi Borys Piątkowski. Do usłyszenia z Wilna, Piotr Świątkowski.